Amen. Ojcze, dziękuję Ci za moich braci, siostry, każdą osobę tutaj obecną. I proszę Cię, Panie, abyś otwierał nasze serca, umysły, myśli, wyobrażenie, abyśmy mogli poznawać Twoją wolę i być Twoimi prawdziwie uczniami. Abyśmy mogli wzrastać, Panie, w tej łasce, którą nam dałeś, abyśmy mogli czynić wolę Twoją, aby każdy z nas, Panie, mógł odebrać nagrodę. W imieniu Jezusa. Amen. Ja będę się chciał dzisiaj dzielić w takim temacie sprawiedliwości Bożej. I szczerze powiem, że słuchałem taki wykład Davida Paulsona, nie wiem, czyście go słuchali. I on o tym właśnie też mówił. Ciekawie mówił. Też jest to ciekawe, że pewne rzeczy, takie objawienia, o których on mówi, no to też ja miałem, także... Jakby można to potwierdzić, że Bóg podobnie też pokazuje te rzeczy każdemu z nas. Ale też jeszcze oczywiście pewne rzeczy głębiej też jeszcze zrozumiałem i też może podzielę się tym jakby z tego mojego objawienia, z takiego, co ja przeżyłem też, czy nawet jakby samemu, kiedy sobie tam czytam Biblię, czy rozważam, czy tam miałem wcześniejsze objawienia, czy kiedy... Powiedzmy, kiedy słucham jakichś wykładów mężów Bożych, to też jakby te objawienie jeszcze jest bardziej jakby poszerzone, jakby głębsze i jakby bardziej utwierdzone w moim sercu. Także chciałbym się dzielić w tym temacie Bożej sprawiedliwości. Temat jest bardzo ważny, ponieważ wielu ludzi, chrześcijan, przede wszystkim chrześcijan, myśli, że głównym, centralnym tematem Biblii jest miłość Boża. No i najczęściej cytujemy ten werset Jana 3,16. I fajnie to właśnie pokazał ten David Pewson. Też polecam go, nie reklamuję to człowieka, ale on też fajnie to pokazał. I on tak przyszedł od Starego Testamentu po Nowy Testament i mówi, no jeżeli chcecie zobaczyć, ile w Biblii jest na temat Bożej miłości do człowieka, no to zobaczmy tam Księdze Rodzaju, no tam raz, gdzieś tam dalszy, gdzieś tam dopiero w piątej, później u proroków i tak dalej, aż do Nowego Testamentu, trochę tam w Ewangelii, no Jana oczywiście, ten 3,16. No i później tam w listach Jana, no liście do Rzymian i tak dalej. Także tak naprawdę niewiele tych rzeczy jest. No i zazwyczaj jest tak, że takim centralnym, takim kluczowym wersetem do głoszenia komuś Ewangelię, to my właśnie wierzymy ten Jana 3,16 i go właśnie przez ten cytat tego wersetu próbujemy ewangelizować ludzi. Ale jeżeli, tak jak brat dzisiaj na przykład mówi, jeżeli weźmiemy całe pismo, tak, i zgłębimy się w tym temacie, to zobaczymy, że jednak na temat Bożej miłości Bóg przede wszystkim mówi do ludzi wierzących, do Izraela i do nas jako dzieci Bożych, a nie do świata, chociaż wyjątek jest może Jana 3,16. No ale teraz wracając do Jana 3,16. Dlaczego ten fragment mówi do jakby dzieci Bożych, chociaż jest powiedziano o świecie, tak? Ale jeżeli weźmiemy tę Ewangelię Jana, trzeci rozdział i jak czytamy, to jest ten fragment, kiedy przychodzi tak Nikodem do Pana Jezusa Chrystusa i pyta się, znaczy świadczy o tym, no, że ja wiem, że ty jesteś człowiek Boży, mąż Boży. No i później oczywiście Jezus tam z nim rozmawia, mówi, że musi się powtórnie narodzić, by wejść do królestwa i później dopiero jest ten temat właśnie z Jana 3,16. Ale wcześniej jest werset, który mówi, że tak jak Mojżesz wywyższył węża, tak Syn Człowieczy ma być wywyższony. A później dopiero jest ten werset. I oczywiście, kiedy weźmiemy sobie te zrozumienie z Księgi Mojżeszowej, o co chodzi w tej historii z tym wywyższeniem węża, to zobaczymy, że to chodziło o historię Izraelitów, którzy byli ludem Bożym, których Bóg wyprowadził poprzez ofiarę baranka, która jest symbolem, wiadomo, Chrystusa. I przeszli przez wodę, przez Morze Czerwone, która też jest symbolem chrztu. byli w obłoku, byli w ogniu, który też jest symbolem Ducha Świętego i to mówi list do Koryntian, 10 rozdział, pierwszy list do Koryntian, o tym Paweł mówi. Te analogie, tak, ze Starego Testamentu i później oni się buntują przeciwko Panu i jego słudze Mojżeszowi. I jaki jest efekt? Bóg się na nich gniewa i co robi? Karci ich, posyła na nich węże. Ale ten miłosierny Bóg, ponieważ Mojżesz się wstawiał, żal mu było swoich dzieci, Bożego ludu, postanowił się nad nimi zmiłować. I wtedy dał Mojżeszowi objawienie, żeby zrobił tak kij i miedzianego węża i na tym kiju go sadził. Jeżeli takiego Izraelitę, który był nieposłuszny Bogu, który był buntownikiem, który był też przeciwko Bożemu słudze Mojżeszowi, jeżeli nagrzeszył, no to go wtedy ten wąż ukąsił. No i jak go ukąsił wąż, no to co się dzieje? No człowiek pomału umiera. Są konsekwencje tego. No i wtedy taki człowiek, Izraelity, co musiał zrobić? No po pierwsze przyznać się, że jednak nagrzeszył. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, musiał jak najspieszniej polecieć, przybiec do tego miejsca, które było symbolem tak naprawdę Chrystusa ukrzyżowanego. Amen. Wąż jest oczywiście, jak wiemy, symbolem szatana. Czym jest, powiedzmy, jad szatana? Można powiedzieć grzech. Tak? I każdy z nas jest trucizna grzechu. Pomału ubieramy, ale antidotum na tą truciznę jest krzyż Chrystusa. Kiedy rozumiemy, że kiedy Chrystus umarł, to myśmy razem z Nim umarli, kiedyśmy wyznali wiarę i przyjęliśmy chrzest. I kiedy chodzimy w tej wierze, to ta trucizna grzechu jest zneutralizowana i wtedy grzech nas nie pociąga i żyjemy w świętości i sprawiedliwości Bożej. Amen? Czyli widzimy, że ta historia tak naprawdę tak się odnosi jakby do Izraelitów, tak? Do dzieci Bożych tamtego okresu. Ale z tej historii jest też dobra jakby i dla nas, i dla świata nauka. Że Bóg kocha świat, a wiem, że cały świat tkwi w złem. No i myśmy też byli w świecie, zanimśmy uwierzyli w Chrystusa. Czyli skoro Bóg tak bardzo kocha świat i dla nich ofiara Chrystusa jest tak samo, jak i dla dzieci Bożych. Rozumiecie? To jest cudowna wiadomość. I czasami chrześcijanie mają problem, bo jak już jesteśmy chrześcijanami, tak? I jak za bardzo nagrzeszymy, to już może myślimy, że ta ofiara Chrystusa jest niewystarczająca. Że jeszcze musimy coś do tej ofiary dołożyć. No, a inaczej ma się z grzesznikami ze świata, tak? No, to tam morderca, cudzołożnik i tak dalej, no... Ale ja już jestem tyle lat chrześcijaninem. Mi nie wypada tak grzeszyć. Oczywiście, że tobie nie wypada tak grzeszyć. Ale ofiara Chrystusa jest ciągle tak samo skuteczna i dla ludzi ze świata, jak i dla ciebie. Bez względu na jaki popełnisz grzech. Z wyjątkiem jednego grzechu. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ale tak każdy grzech, kiedy pokutujemy i przychodzimy pod krzyż Golgoty i patrzymy się, że tam jest sąd za moje grzechy, w tym momencie przez wiarę mamy przebaczenie i moc tego grzechu w nas jest zneutralizowana. Amen? Widzimy to? Tak to się dzieje. Ale teraz chcę pomówić o czymś takim jak Boża sprawiedliwość. Jak się patrzymy na przykład na świat, w którym żyjemy, co to jest w ogóle sprawiedliwość? Inaczej mówiąc, prawo. Żyjemy w tym świecie i podlegamy różnym prawom. Jakie są prawa? Sądownicze, jakieś tam administracyjne, drogowe. No wiele, wiele różnych praw i zasad. Ale jest prawo Boże, które jest ponad wszystkim. Amen. I nie chodzi teraz o to, że my jako ludzie, którzy mienimy się chrześcijanami, że już nas te inne prawa nie dotyczą. To znaczy, że mogę jeździć samochodem, jak mi się podoba. Nie, nie mogę, bo dostanę mandat. Ale mnie obowiązuje inna konstytucja, ponieważ jestem dzieckiem Bożym, amen. Mnie obowiązuje konstytucja mojego niebiańskiego Ojca, amen, ponieważ należy do Jego Królestwa. I też Słowo Boże poucza nas przez apostołów, żebyśmy byli posłuszni też i tym władzom świeckim, tak, żebyśmy ich podatki płacili i tak dalej. Czyli co Bogu, to Bogu, co cesarzowi, to dla cesarza. Amen. Rozumiemy to. I jak patrzymy się też na, powiedzmy, polityków, no i w ogóle na rządy światowe, no to widzimy, jak to jest w tym świecie. Że tak powiem, jak nas ci politycy, ci rządzący, tak młodzieżowym językiem powiem, robią w trąbę. Niestety tak się dzieje. I te informacje, które my czasami mamy w telewizji, to wiecie, one są czasami tak dla pospołu. A co innego jest w świecie polityki? Obłuda, hipokryzja. Możemy się burzyć, możemy narzekać na tą władzę, ale Bóg wyznaczył dla nas inny sposób działania. Amen. Żebyśmy się modlili o władzę, błogosławili, a nie przeklinali, nie marudzili, nie narzekali. Chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu polityków rządzących są po prostu hipokrytami, takimi samymi, jak byli, powiedzmy, faryzeusze w czasach Jezusa. I dzisiaj powiem wam, że tak samo takich faryzeuszy i sadeceuszy nie brakuje. Czy to w kręgach religijnych, czy w kręgach politycznych. Ale naprawdę jako chrześcijanie my nie możemy przyjąć postawy takiej, że jesteśmy obrażeni, poruszeni, rozczarowani, rozgoryczeni i teraz siedzimy i narzekamy, jaka ta zła władza, a ta lepsza. Bo wiecie co? Biblia jasno stwierdza. Cały świat tkwi w złem. Amen? Sprawiedliwości nie będzie na tym świecie. Żaden rząd tego nie da. Ani demokracja, ani socjalizm, ani jakiekolwiek inne władze, totalitaryzm, jakiekolwiek byśmy sobie nie nawymyślali, systemy, można powiedzieć, no, że lepsza jest demokracja, powiedzmy, od teokracji, czy tam, powiedzmy, monarchii i tak dalej. No i... Ale jak się okazuje, jakbyśmy w historii sobie przeanalizowali, to widzimy, że władzę dzierżą ludzie, ale jeżeli ludzie po prostu nadużywają tej władzy, no to niestety to i cały lud zdycha. Także patrząc na to w taki sposób, jakby nie powinniśmy się łudzić, że jakakolwiek władza, jakikolwiek system będzie doskonały. Ale dla nas chrześcijan jest dobra wiadomość i nawet też dla ludzi ze świata, bo Ewangelia też o tym mówi, że właśnie Bóg wyznaczył swojego Syna i wzywa wszystkie narody do posłuszeństwa wiary. I że Syn przyjdzie tu na ziemię i będzie rządził narodami i będzie mu poddany każdy naród. I kto nie będzie mu posłuszny, będzie wytracony. Tak jest Słowo Boże nam to objawia. Czyli przyjdzie czas, i to my najczęściej mówimy o końcu świata, i wtedy tak strasznie na to patrzymy. Koniec świata, kataklizm, wiecie, planeta Ziemia się rozleci, ale koniec świata oznacza, że kończy się system tych rządów ludzkich, a przychodzi Jezus Chrystus, jedyny święty i sprawiedliwy król. I w końcu będzie sprawiedliwość na ziemi. Amen? O tym tak naprawdę mówi Ewangelia. I ona wzywa narody najpierw do upamiętania i do wiary, posłuszeństwo Chrystusowi. Psalm 2 mówi, że pocałujcie Syna, bo Bóg go ustanowił. Tak? Ustanowił go Synem swoim i go posadził. I mówi, narody, uklęknijcie, albo w innych przekładach, pocałujcie Syna, aby się nie rozgniewał i nie wytracił narody. Psalm 2 o tym mówi. I list do Rzymian pisany no jak do Rzymian, czyli powiedzmy do pogan, czy nie Żydów, chociaż oni już byli wierzący. I Paweł im tutaj objawia tu Ewangelię. I on zaczyna właśnie tak, może tutaj przeczytajmy. I on zaczyna ten opis swojego listu, tak zaczyna. I oczywiście zaczyna od tego, no, że jest apostołem, że jest powołany i wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Pierwszy werset. Pierwszego rozdziału listu do Rzymian. A później dalej mówi, że dziękuję Bogu, ósmy werset, Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. I może dalej, od wersetu 14 do 18 może. I teraz Paweł mówi tak. Jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych, Greków i niegreków, czyli innych narodów, pogan, tak, i Żydów. Mówi, jestem dłużnikiem, ale w jakim sensie? Żeby im nieść Ewangelię Bożą, tak? I posłuchajcie, co jest koncentracją Ewangelii. I mówi dalej, tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam, i w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego. Każdego. I dalej jest powiedziane tak. Kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary z wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I następny werset, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Czyli Ewangelia konfrontuje z nieprawością, z grzechem. I ostrzega o sądzie Bożym, gniewie Bożym. Tak? Ale w niej jest objawione usprawiedliwienie. A później powiedziane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I teraz porozmawiajmy, czym jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość, inaczej prawość. Że przestrzegasz prawa. Jesteś posłuszny prawu. Usprawiedliwienie. Co oznacza usprawiedliwienie? Czyli uniewinniać się. Byłeś jakimś przestępcą, złamałeś prawo, tak? No i zostałeś skonfrontowany z prawem. No i powiedzmy, zostałeś uniewinniony, bo na przykład zapłaciłeś mandat i już jesteś niewinny, tak? Bo jesteś winny w momencie, kiedy przekroczyłeś, złamałeś prawo, masz zapłacić karę czy pójść do więzienia i kiedy poniesiesz konsekwencje złamania prawa, poniesiesz, czy opłacisz, czy pójdziesz do więzienia, swoje tam odsiedzisz, to wtedy wychodzisz i już jesteś niewinny. Tak? Ale dalej jest powiedziane, bo sprawiedliwe. I tu jest mowa już o ludziach wierzących. Zanim staniesz się człowiekiem sprawiedliwym, najpierw musisz otrzymać usprawiedliwienie, uniewinnienie. I to jest ten moment, kiedy się głosi nam Ewangelię. Kiedy pokutujemy i wierzymy w Chrystusa i na dowód tej swojej wiary przyjmujemy chrzest. O czym jeszcze mówi sprawiedliwość? No, po pierwsze, przestrzeganie prawa. Po drugie, sprawiedliwość mówi o czymś takim, jak że jest człowiek, który jest krzywdzicielem i jest pokrzywdzony. I jeszcze jest trzecia grupa ludzi. Sprawiedliwi, którzy otrzymają nagrodę. I tu jest mowa o nas. Czyli prawo działa w jaki sposób? Występuje przeciwko krzywdzicielowi, bierze w obronę pokrzywdzonego, a nagradza sprawiedliwych. Amen. Amen. I to się odnosi do nas, jeżeli chodzi o Ewangelię. Czyli pierwszą rzecz, co Bóg robi z nami, grzesznikami, kiedy jesteśmy w świecie, a cały świat tkwi zły, jesteśmy pod panowaniem władcy tego świata, żyjemy według rządzi natury cielesnej, w nasz jest ten grzech, czyli ta skażona natura, tak? W każdym z nas, tak? Nie macie z tym wątpliwości. W każdym z was jest ten jad? Jest. Ale dla nas chrześcijan jest to dobra wiadomość, bo Jezus mówi tak, jak Mojżesz wywyższył węża, tak? Tak Syn Człowieczy ma być wywyższony i później, bo tak Bóg umiłował świat. Czyli dla nas jest to dobra wiadomość, że kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami, ale patrzymy się na Chrystusa wiarą i rozumiemy, że tam jest rozprawienie się z naszymi grzechami, te, które popełniliśmy, jeszcze popełnimy i nam będą przebaczone, ale jeszcze to nie jest wszystko. Bo jeszcze krzyż jest antidotum na moc grzechu, która jest w twoim ciele. Abyś już nie musiał żyć w grzechu. Oczywiście, jak to dzieci Izraela, im się to zdarzało, tak? Nam też się to będzie zdarzać, ale cały czas mamy możliwość, potencjał, aby żyć w sprawiedliwości Bożej, jeżeli trwamy blisko przy Chrystusie i patrzymy wiarą na to, kim On jest i co On zrobi dla nas na krzyżu. Amen? I teraz... Może chcę powiedzieć o uczynkach sprawiedliwości. No i teraz niektórzy chrześcijanie, kiedy się o tym mówi, zaraz. Ty nie będziesz ty mi mówił o legalizmie. Ja jestem sprawiedliwy przez wiarę. Chcę ci powiedzieć, że nie będę mówił o legalizmie, bo rozumiem, co to jest legalizm. I wiem, co to jest legalizm. Legalizm to jest nic innego, jak poleganie na swojej własnej sprawiedliwości, opartej na swoich własnych prawach, na widzimisię, co jest dobre, a co jest złe, albo na jakichś innych prawach, bo może ja przynależę do jakiejś organizacji religijnej i mi się wydaje, że moje zasady religijne i moje obyczaje religijne i moje praktyki religijne są właściwe przed Bogiem. Ale może się okazać, że wcale tak nie jest. I my nie możemy stanąć przed Bogiem w oparciu o to, że ja jestem katolikiem, a ja prawosławnym, a ja świadkiem Jehowym, protestantem i tak dalej, i tak dalej. I w moim kościele, czy w mojej wierze ja jestem sprawiedliwy, ponieważ ja zachowuję te przykazania. Paweł, będąc Żydem, będąc faryzeuszem, on powiedział taką prostą rzecz, że jako człowiek on był beznagany co do zakonu. Ale kiedy został skonfrontowany z Chrystusem, zrozumiał, że jego przynależność religijna do ruchu faryzyjskiego, bo było wtedy w tamtych czasach kilka nurtów, odłamów judaizmu, co najmniej 5, bo byli faryzeusze, byli sadyceusze, byli zeloci, byli eseńczycy, jeszcze byli hasydzi. Co najmniej 5 grup było odłamu judaizmu w tamtych czasach. I każdemu się wydawało, że ma rację. Ale Jezus, kiedy przyszedł, konfrontował ich i pokazywał ich hipokryzję. Powiedział, że dla swojej nauki, dla swojej tradycji, co zrobili chytrze, że uchybili Słowo Boże dla swojej tradycji, dla swojej nauki. I myślicie, że dzisiaj tak nie ma? Jest wiele tradycji, z których jesteśmy dumni. A, bo u nas, w naszym kościele, wieczerza pańska jest z jednego kielicha. Wino jest bezalkoholowe, a tutaj jest kilku kielichów. Wino jest alkoholowe, to jest profanacja, niedopuszczenie. Rozumiecie, o czym ja mówię? I możemy się tak pysznić swoimi tradycjami, swoimi obrzędami, a to, co jest najważniejsze, co jest istotą. Posłuszeństwo Bogu, wierność Bogu, wierność Chrystusowi. Nie przez rytuały i zewnętrzne formy, ale w naszym sercu. Od tego się zaczyna. Nie musimy nikomu nic coś udowadniać. Nie musimy, wiecie, mieć szat liturgicznych.
Tak?
Ale musimy mieć szczerą wiarę, która była poprzedzona pokutą i wiarą w oparciu o krzyż Chrystusa. I w oparciu również o przymierze z Chrystusem. Chrzest na podstawie wiary, poprzez zanurzenie, który jest bardzo ważny, jeżeli chcemy żyć w sprawiedliwych uczynkach świętych. Dlaczego? Bo tenże list do Rzymian, jak sobie przeczytamy, 6 rozdział, Paweł tu pisze o na przykład o starej naturze. I w 6 rozdziale mówi nam o czymś takim. I tu jest też aluzja do chrztu wodnego, 6 rozdział. I mówi tak, kto bowiem umarł, 7 werset, 6 rozdział, 7 werset od listu do Rzymian, od 7 będę czytał wersetu. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście byli posłuszni pożądliwościom Jego. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Tak? Ale kontekst, moi bracia kochani, jest taki, że jesteśmy umarli w Chrystusie poprzez wiarę i chrzest. Chrzest nas nie uśmierca, bo chrzest jest symbolem grobu. Przez wiarę identyfikujemy się, kiedy pokutujemy i wyznajemy wiarę, tak, że tam umieramy. I Chrystus umarł na krzyżu, a złożony był martwy do grobu. Tak? I chrzest jest złożeniem naszego starego życia do grobu, aby teraz nasze grzeszne ciało już nie żyło dla grzechu. I list do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset, mówi, że ci wszyscy, którzy w Chrystusa są ochrzczeni, przeoblekli się w Chrystusa. Czyli w momencie chrztu, kiedy przyjmujemy chrzest wiary, jesteś przyobleczony w Chrystusa, czyli w namaszczenie, w pomazanie Ducha Świętego, czyli w świętą naturę Chrystusa. Aby teraz twoje ciało było przyobleczone sprawiedliwością Bożą. Amen. Abyś żył teraz w nowy sposób. Dlatego chrzest jest ważny do tego, aby żyć w sprawiedliwy sposób. Samo nowonarodzenie, kiedy pokutujemy i wyznajemy wiarę, kiedy nasz duch jest zapłodniony, że tak powiem, bo nowonarodzić się, to co Jezus mówi, to jest spłodzić, bo to są dwa określenia, bo jest spłodzenie, czyli z mężczyzny, wiecie, jest spłodzenie i kobieta rodzi, ale to słowo, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana, ono najczęściej występuje w rodowodach, że jak czytamy, tak, że ten patriarcha spłodził takiego syna, ten takiego, ale też i w odniesieniu do urodzenia kobiety, ale najczęściej stosowane do spłodzenia. Dlatego powtórnie narodzić się, o którym mówił Pan Jezus do Nikodyma, mówił, że musi się powtórnie narodzić z wody i z ducha. Ja to rozumiem tak, że tą wodą to jest Słowo Boże, nie chrzest, a duch to jest duch, tak jak Maria przyszedł anioł, zwiastował i wtedy ona wyznała. Paweł na przykład mówi w liście do Tytusa, on mówi tak, że jesteście odrodzeni przez Słowo Boże i odnowieni przez Ducha Bożego. przez kąpiel Słowa Bożego. Czyli odrodzenie to jest ten moment, kiedy słyszymy Ewangelię o Chrystusie, kiedy jesteśmy wezwani do upamiętania i do wiary, to jest kąpiel dla naszego ducha, dla naszego serca. I kiedy wyznajemy wiarę, tak, Jezusa jako Panem i Zbawicielem, to wtedy nasz duch ludzki jest zapłodniony przez Ducha Bożego i to się nazywa powtórnym narodzeniem, spłodzeniem naszego ducha. Ale jeszcze potrzebujemy chrztu, amen, do sprawiedliwości Bożej, abyśmy mogli żyć, jak tutaj w tym szóstym rozdziale żyłem, aby teraz nasze członki były przyobleczone do sprawiedliwości Bożej. Dlatego tak ważne jest. I teraz, czym są te sprawiedliwe uczynki świętych? Może porozmawiajmy o tym, czym są sprawiedliwe uczynki świętych. Dzisiaj na przykład siostra powiedziała, że te sprawiedliwe uczynki świętych to są wtedy, kiedy my niewinnie cierpimy. Amen. Kiedy z powodu swojej wiary niewinnie cierpisz, bo jesteś wierny Chrystusowi. Ktoś cię namawia do grzechu, do złodziejstwa, do innych rzeczy, a ty mówisz nie, bo masz bojaźń Bożą. Amen. I z tego powodu będziesz cierpiał, bo może ktoś stwierdzi, no to jak? To ty nie chcesz z nami kraść? To ty kapuś jesteś. Tak może być. Są takie sytuacje w pracy i w innych jakby kręgach, gdzie tak można z tego powodu być tak spostrzegany. No i wtedy można mieć takie cierpienie, nieprzyjemności od ludzi, którzy mogą z tego powodu tobie, także tak powiem, dopiec. Bo ty jesteś jakiś tam Jehowy i takiego świętego zgrywasz, a nikt nie jest święty. Ale ja mówię zawsze odważnie, ja jestem święty, Jakub, bo ja jestem świątynią Ducha Świętego, Duch Święty we mnie jest i jestem święty. Ja nie potrzebuję beatyfikacji, wiecie, od kościoła rzymskiego i potwierdzenia od papieża, że jestem święty, tylko ja już te potwierdzenie mam, ponieważ Duch Święty we mnie zamieszkał w momencie, kiedy się odrodziłem na nowo, kiedy wyznałem Chrystusa i przyjąłem wiarę. I jeszcze stąpił na mnie Duch Święty i mówię innymi językami. I Bóg dał mi świadectwo. Amen. Mam pieczęć Ducha Świętego. I jestem święty. Ale czy już żyję świętym życiem i sprawiedliwym, to już jest inny temat. Ale z Bożej perspektywy jestem, ponieważ ojciec mój jest święty. Tak, mój ojciec ma nazwisko Szymczak. Ja też mam Szymczak. No i prosta sprawa. Tak. Prosta teologia. W każdym bądź razie to jest ta rzecz, kiedy mamy te uczynki sprawiedliwości, czyli ten pierwszy uczynek to są nasze uczynki, kiedy przyjmujemy cierpienie, tak? Kiedy stajemy się ofiarami ze względu na Chrystusa, nie ze względu na głupotę, bo możemy też cierpieć ze względu na ludzką głupotę, wiecie, bo na przykład, no nie wiem, no jest zimno, ja sobie umyję głowę, jest mróz i pójdę na nabożeństwo, bo Pan mnie chroni, aleluja. Nie? I później, a ty diable rogaty, nie zgadzam się na chorobę. No cierpiało, jakżeś chciało, no po prostu, no, taka jest prawda. Tutaj diabeł mnie nic nie zrobi, tylko moja głupota ewidentnie. Ale diabeł też jest i też choroby narzuca dzieciom Bożym. Ale rozumiecie, o czym mówię, tak? Że można cierpieć z powodu głupoty swojej ludzkiej, czasami też od diabła, z powodu tego, że jak komuś głosimy Ewangelię, będzie opór od ludzi też niewierzących. Nawet i od braci też. Jakiś brat coś tam będzie na ciebie mówił, coś tam może pieniędzy ci nie oddał, i też będziesz cierpiał, no. No i musisz z tym się uporać. W każdym bądź razie są różne powody cierpienia, ale ja mówię tu o cierpieniu chrześcijańskim. Amen. Z powodu wiary. Drugą sprawę właśnie, jeżeli chodzi o te uczynki sprawiedliwości, jakie to mogą być? Jak myślicie? No, myśleliście o tym? Tak, no uczynki wiary, tak? Czyli nasze posłuszeństwo wobec Bożego Słowa i Bożego Ducha, tak? Czyli Boże Słowo, tak? i później inspiracja od Ducha Świętego. Czyli jesteśmy na bieżąco posłuszni Bogu, wierni Bogu, tak? Co już nam jest objawione poprzez Słowo i poprzez Ducha. Tak? Tak, nawrócenie, to jest ten moment, ale później też dalsze nasze postępowanie w wierze, tak? Tak, całe nasze życie ma przynieść owoc sprawiedliwości. Czyli sprawiedliwość, czyli posłuszeństwo. I na przykład przypowieści, na przykład Jezus dużo mówi w przypowieści. Pamiętacie przypowieści o minach? Czy o talentach? Tam jest mowa o nas, chrześcijanach, że był Pan, tak, miał sługi, on wyjechał do dalekiego kraju i zostawił każdemu z nich po jakimś tam talencie. Tak? No i ten, co miał jeden talent, on akurat nic z tym nie zrobił. Ja to rozumiem na dwa sposoby. Po pierwsze, że to tyczy się przede wszystkim dzieci Bożych, czy nas, wierzących, i to wiadomo, że to o to chodzi, jeżeli wczytamy się w tekst dokładnie. Ja to rozumiem tak, że to po pierwsze odnosi się do nas, jako indywidualnie, ale też jako zbiorowo, jako do społeczności, do Kościoła i też jako do sług pańskich. I w tym wszystkim chodzi o tak naprawdę o jedną rzecz, aby być wierny w tym, do czego cię Bóg powołał. Wiecie, my możemy się zachwycać różnymi ludźmi, kościołami, misjami, organizacjami, jak to w tym kościele, jak w tamtym. I możemy chcieć coś kopiować, możemy chcieć coś robić po swojemu, albo byśmy się zainspirowali innymi. Ale jeżeli w tym cię Pan nie prowadzi, to przyjmujesz jarzmo ludzkie i sobie narobisz problemów i jeszcze innych. I my musimy mieć w tym rozwagę. I każdy z nas musi rozpoznać dany talent, jaki mu Pan powierzył. Jeżeli chodzi o ten jeden talent, to ja myślę, że to jest ten dar przebaczenia, ten dar usprawiedliwienia. To jest ten pierwszy dar, który przyjmujemy. A później z tego daru, bo kiedy już jesteś usprawiedliwiony, uniewinniony, to już jesteś dzieckiem Bożym i na pozycji sprawiedliwego ty możesz przychodzić śmiało do Boga Ojca i On ci daje łaskę za łaską. Amen. Ale musisz być usprawiedliwiony. Musisz stać na pozycji sprawiedliwego. I to jest poprzez pokutę i wiarę w oparciu o dzieło Chrystusa ukrzyżowanego. Amen. I nic tutaj nie można dodać, nic ująć. Tak. I w pokorze przychodzimy. I z tego możesz czerpać. Brak ci mądrości? Proś Boga. Nie masz daru proroctwa? Proś Boga. Objawienia? Proś Boga. Rozumiecie? Chcesz służyć Bogu w kościele? Proś Boga. Są różne dary. Amen. I niech ci Bóg da twój talent. Rozumiecie? Ale ty musisz go wziąć i obrócić nim. Amen. Bo jeżeli nie obrócisz, to będziesz sługą zły i leniwy. I patrz, leniwy, on nic, ani dobrego, ani złego nie zrobił. On nic nie zrobił. Nic. Ani dobry był, ani zły. To tak jak Jezus mówi do zboru, nie wiem, chyba w Laodicei. Bądź zimny albo gorący. Bo jeśli będziesz letni, wypluję ci je z ust. Ja to tak rozumiem, bo Jezus tak mówi, bądź zimny albo gorący. A jeśli będziesz letni, to cię wypluję z ust moich. I spełniaj uczynki, jakie pierwej spełniałeś. I to były te uczynki posłuszeństwa w danym czasie, w danym momencie. Co to jest być zimnym? Bo Jezus mówi, bądź zimnym albo gorącym. Zimnym też dobrze być. Ja rozumiem, że bycie zimnym to znaczy, że ja chodzę w uświęceniu. Jestem martwy dla grzechu. Świat mnie nie pociąga. Mam jakby tą moralność chrystusową, etykę chrystusową. Rozumiecie? Jestem martwy, bo jestem ukrzyżowany z nim. Kiedyś może lubiłem, chodzić tu i tam. Może lubiłem się bawić, ale teraz mnie to nie pociąga. Jestem po prostu dlatego martwy, ponieważ przyjąłem wiarę, przyjąłem chrzest i coś we mnie umarło. Mnie już to nie pociąga. Kiedyś mnie to bawiło, a dzisiaj nie. Nie mogę. Nie lubię tego. Kiedyś to lubiłem, a dzisiaj tego nie lubię. Czego? Bo przyjąłem wiarę, że jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Gorący. Co znaczy być gorący? Ja rozumiem, że być gorący, płomieni Panu Duchu bądź, płomieni Duchem bądźcie. Służcie z gorliwością, z płomiennością, że nasze zaangażowanie dla Pana i posłuszeństwo jest gorliwe. Amen. A nie, że chodź na modlitwę, a nie chce mi się. To jest płomienne bycie Duchem? Jeżeli się ociągamy, to nie jest to płomienne. Czyli nasze zaangażowanie na rzecz sprawy Królestwa Bożego, na rzecz budowania Kościoła, tak, ewangelizacji, innych rzeczy, ma być zaangażowaniem, z pasją, a nie takie, że robisz łaskę samemu sobie, Bogu i innym, że ty łaskawie chcesz brać w czymś udział. I to trzeba z tego pokutować. No tak. I ja wiem, że duch jest ochotny, ciało jest mdłe, ale my musimy dokonywać wyborów w swoim chrześcijańskim życiu. Czy my chcemy być uczniami Jezusa? Czy my chcemy żyć uświęconym życiem i życiem gorliwości w pracy na chwałę Pańską? Amen? I to są różne sfery. Bo to może być nasza obecność na nabożeństwach. To może być nasze zaangażowanie w posłudze. To może być nasze zaangażowanie w ewangelizację. To może być, wiecie, nawet kiedy na tacę dajemy. Naprawdę. Jeżeli tak dajesz, to lepiej nie dawaj. Czy chętnie dajemy na tacę? Czy chętnie dajemy potrzebującym? Czy chętnie dajemy swój czas na wspólnotę, na modlitwę, na bycie na nabożeństwach? Sami musimy sobie na to odpowiedzieć. I to są te sprawiedliwe uczynki świętych. Amen. I powiem wam, że każdemu z was Bóg dał jakąś miarę łaski. Ja myślę, że wielu z was tutaj, jak nie większość z was, a może prawie wszyscy z was, macie więcej niż jeden talent. Ja jestem przekonany, że macie więcej niż jeden talent. Bo kiedyście przyjęli Jezusa, to już macie jeden talent. Kiedyście przyjęli Ducha, już macie dwa talenty. I jeszcze obfitość darów. Ale Bożą wolą jest, abyśmy to, co robili? Pomnażali. Amen. My musimy to pomnażać. No i ten, co miał jeden talent, wiecie, on miał taką złą postawę, bo on mówi: Panie, ja tak wierzyłem, że ty jesteś człowiek surowy. To, czego nie masz, to jakby zabierasz i tak dalej. Jesteś surowy. No i ja bałem się ciebie. No i ja to schowałem. A Pan powiedział: zły sługo, leniwy. I zabrał mu ten talent. Ja myślę, że on miał złe poznanie Pana. Bo nasz Pan jest przede wszystkim miłosierny, ale jest surowy dla tych, którzy bagatelizują Jego dzieło. Bo gniew Boży ciąży na tych, którzy odrzucają Ewangelię. Rozumiecie? Dla tych, którzy nie chcą pokutować, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, gniew Boży jest na tych ludziach. Ale ci, którzy rozumieją potrzebę Zbawiciela i potrzebę tego, żeby Zbawiciel, Jezus Chrystus, zmienił nasze życie i uzdolnił nas do świętych, sprawiedliwych uczynków, bo tylko On to może zrobić, to jesteśmy na dobrej drodze. Ale w momencie, kiedy odrzucamy to, kiedy bagatelizujemy Bożą ofertę, która jest cudowniejsza niż dzieło stworzenia. Wiecie, stworzeniem się możemy zachwycać i wielu ludzi się zachwyca, ale dzieło odkupienia dla Boga ma większy wymiar i to jest większe dzieło niż dzieło stworzenia. Ponieważ Jego umiłowany jedyny Syn, który był w chwale, On Go poświęcił i dał. Dla świata, dla ciebie, mnie, dla każdego człowieka. Jeżeli ty nie chcesz tej oferty, jeżeli ty nie chcesz z tego korzystać, to gniew Boży ciąży na ciebie, na tobie. I ktoś powie, to Bóg jest taki surowy? Nie. Zważ wtedy na dobroć i surowość Bożą. Amen. Bóg jest dobry, miłosierny, ale miłosierdzie góruje nad sądem. Bóg nie chce karcić grzeszników i posyłać ich do piekła, bo już Jezus tam poszedł. Ale jeżeli ludzie gardzą Synem, to sąd i gniew Boży. Ale dla nas, którzy wierzymy, jest przygotowane Królestwo Ojca w niebie i Królestwo Bożego Syna tu na ziemi. I oddawanie sług swoim zapłaty. Jest tak powiedziane w Księdze Apokalipsy i zabrzmiała siódma trąba. Może przeczytam, już będę kończył. Nie, to chyba w jedenastym. I przeczytam wam tak. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu pomazańcowi i jego i królować będzie na wieki wieków. I dalej. A mówiąc, dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś, byłeś, że przyjąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał. I nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenie tych, którzy niszczą ziemię. Nagroda prorokom, świętym, którzy się boją imienia. Tak, może nie jesteś prorokiem, ale jesteś świętym. Tak? Boisz się Pana? Boisz się? To dobrze, że się boisz. Jak masz bojaźń Bożą, to będziesz miał nagrodę. Amen. A ci, którzy to odrzucili, co będzie? Sąd. Dlatego sprawiedliwość Boża w zwiastowaniu Ewangelii jest tak naprawdę jednym z głównych tematów. Ja myślę, że w ogóle Ewangelia, poselstwo Ewangelia składa się z takich rzeczy. Po pierwsze jest dobrą nowiną, czyli jest to Bożą zachętą, ofertą dla świata i dla ludzi, że Bóg coś zrobił dla człowieka. Pierwszy pokazał inicjatywę. Druga rzecz w głoszeniu Ewangelii to jest właśnie to, że Bóg wzywa nas, czyli przyzywa nas, daje nam wyzwanie, abyśmy z czegoś zrezygnowali, a przystąpili do Niego. A to coś kosztuje. Jezus powiedział, chcesz być moim uczniem? To się musi zaprzeć siebie. Ja mam być na pierwszym miejscu. Amen? Amen. Czyli jest wyzwanie, to coś kosztuje. A trzecia rzecz w poselstwie Ewangelii? Sąd. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie zbawiony będzie. Kto nie? Potępiony. I tu nie ma nic mowy o miłości. Rozumiecie? Jest miłosierdzie Boże, jest. Ale 2/3 z poselstwa Ewangelii, 2/3, zauważcie, jest jakby takiego, można powiedzieć, w tym poselstwie jest coś takiego negatywnego. No bo Bóg coś od ciebie oczekuje, a to dla ciebie jest niewygodne, no i jeszcze cię straszy piekłem. Tak? Ale jednak Ewangelia jest dobrą nowiną, jest przesłanie o miłości. Ale 2/3 są takie niewygodne dla nas ludzi. Amen. Amen. Taka jest proporcja. Dobrze, chcę się o was modlić.